Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji świątecznej. Wielkanoc 2026 to szczególny czas dla mieszkańców Mazowsza Północnego, dla naszych słuchaczy. Dzisiaj do rozmowy o Wielkanocy na Mazowszu Ciechanowskim zaprosiłam pana doktora Piotra Kaszubowskiego z działu etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, etnografa. Witam bardzo serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Panie doktorze, Wielkanoc, przygotowania do Wielkanocy dzielimy na kilka etapów. No, rozpoczynamy oczywiście odpowiednio wcześnie te przygotowania. Może na początek powiedzmy, jakie są zwyczaje Wielkiego Tygodnia w tradycji ludowej. Już wprawdzie Wielki Tydzień za nami, ale myślę, że warto przypomnieć chociaż w kilku zdaniach to, co wiąże się z tradycjami. Co się dzieje wtedy w kościele katolickim, no to my wiemy, uczestnicząc w uroczystościach. Natomiast są pewne takie smaczki, zwyczaje, które są przypisane tylko do naszego regionu. Proszę nam coś więcej powiedzieć o Wielkim Tygodniu na Mazowszu Ciechanowskim.
Tak, mówiąc o Wielkim Tygodniu, musimy wspomnieć na samym początku o Niedzieli Palmowej, która jakby ten czas otwiera, obchodzona na pamiątkę uroczystego wjazdu Mesjasza do Jerozolimy. Inną nazwą używano także tutaj w naszym rejonie, była Niedziela Kwietna. Święcono wówczas dawniej i obecnie w kościele palmy, które były wykonywane z gałązek wierzbowych, z kotkami, gałązek modrzewiowych, brzozowych, borówek. Do tego dodawano kwiaty żywe albo czasem też papierowe.
Czy zielone było podstawą palmy na Mazowszu?
Tak, w naszych stronach jak najbardziej, bo już na Kurpiach, jeśli chodzi o ten region, no to tam jednak były różne ozdoby z bibuły, z papieru kolorowego. U nas przede wszystkim nie było aż tak tych palm wysokich, jak właśnie w tych rejonach, które charakteryzują się bardziej taką zróżnicowaną i żywą kulturą ludową, ale jak wszędzie ten zwyczaj był obchodzony jak najbardziej. Palmy wielkanocne w naszych stronach przechowywano cały rok, umieszczano je, podobnie jak zresztą w innych rejonach kraju, za obrazami świętymi. Były różnego rodzaju przesądy, zwyczaje związane z palmą wielkanocną. Na przykład bazie wierzbowe z poświęconej palmy zjadano. Miało to zabezpieczyć przed bólem gardła. Palmy chroniły przed uderzeniem pioruna. Przypisywano im moc odpędzania złych duchów. Łączyły się również z palmami także różnego rodzaju zwyczaje agrarne. Popiół z poświęconej w ubiegłym roku palmy spalano je najczęściej w Wielką Sobotę. Gospodarze brali do ręki i szli w pole, żeby rozsypać dla większego urodzaju. Także w podobnym celu wykorzystywano części palmy przy wiosennej orce. Wkładano te cząstki pod pierwszą skibę. Palmą też wypędzano wiosną po raz pierwszy bydło na pastwisko. To również jest zwyczaj znany na całym północnym Mazowszu. Miało to odwrócić od nieszczęścia, spowodować większą mleczność.
Czyli ta palma magiczna.
Palma
była.
Tak, takie, no to jeszcze można mnożyć, bo tyle było różnych zwyczajów związanych z palmami, także zwyczaj budzenia domowników palmą w Niedzielę Palmową z taką przyśpiewką: wierzba pije, nie zabije, za tydzień wielki dzień, za sześć noc Wielka Noc. No i Wielki Tydzień to już był ten czas takich już ostatnich przygotowań do świąt, generalnych porządków w domu i zagrodzie. Przygotowywano wystrój izby, szykowano przede wszystkim wszystkie potrawy, ale w tym czasie, bo to był jeszcze Wielki Post, nie można było tych potraw próbować. Właśnie ze względu na ten Wielki Post. Były również inne zakazy. Ksiądz Jan Chmieliński, który opisywał zwyczaje w swojej parafii Krajewo Wielkie, wsi typowo drobnoszlacheckiej, pisał, że w te dni nie można było zabijać żywizny, używać młota, siekiery, żaren, ani czynić żadnego hałasu. I znamiennym wyjątkiem była tutaj obrzędowość Wielkiego Czwartku. Wtedy było można, ale w te inne momenty. momenty Wielkiego Tygodnia nie można było.
A dlaczego? Żeby duszy nie naruszyć? Czy ma to inne znaczenie? No bo w Wigilię wiemy dlaczego, tak? Pamiętamy.
Tak, bo to jednak w ten okres przedświąteczny ta obrzędowość była jednak zbliżona i przygotowań do świąt Wielkiej Nocy i przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, także tutaj
czyli
można
wspominanie przodków i jak
najbardziej
o ich
wszystkie te chrześcijańskie święta były okresem wspominania zmarłych. Nawet w niektórych okresach były takie obrzędy, mówimy to głównie raczej o Mazowszu tym wschodnim, gdzie były takie nawet specjalne biesiady na wzór wieczerzy wigilijnej. Ten zwyczaj już praktycznie nie istnieje, ale był w tamtych okresach żywy.
A czy sprzątanie domów to tylko omiatanie pajęczyn po całej zimie? Czy też jeszcze jakiś aspekt taki związany z wierzeniami, z tradycjami?
Oczywiście przede wszystkim trzeba było pamiętać o tym, żeby nawet tego sprzątania dokonywać w pewien sposób. Były takie zwyczaje, które były także związane z okresem przed Bożym Narodzeniem, kiedy nawet kierunek omiatania był szczególny. Wierzono, że wypędzano wszystko zło z domu, dlatego zamiatano w kierunku drzwi najczęściej. No to było dużo różnych zwyczajów z tym związanych, na którymi można by się dużo rozwodzić.
Czy to także czas bielenia domów i w środku i na zewnątrz?
Tak, oczywiście. No, czasem to bielenie było nieco wcześniej niż Wielkanoc, ale to jest również ten czas właśnie takiego odświętnego szykowania domów. Trzeba też wspomnieć, że Wielki Piątek, to z takich, które mi teraz do głowy przyszły zwyczajów, nie można było podejmować żadnych prac polowych, zwłaszcza siewu zboża, gdyż nie przyniosłoby to urodzaju. Kiedy natomiast w Wielki Piątek były wielkie opady, przyjmowano to z zadowoleniem, gdyż taka pogoda miała przynieść pomyślne zbiory w następnych miesiącach.
A to miało ogromne znaczenie oczywiście dla przeżycia, dla dobrobytu ludności. O post jeszcze chciałam zapytać, tak. Wielki Post, bo tutaj rygorystycznie podchodzono do postu, nie tak jak teraz. Post to był post, z tego co wiemy, o czym słyszeliśmy. Jakie były cechy postu Wielkanocnego?
Post był rzeczywiście postem. Rezygnowano w tym czasie z wszelkich tłuszczów zwierzęcych. Zamieniano to na tłuszcze roślinne. Ścisły post obowiązywał nie tylko w piątki w Wielkim Poście, ale także w środy i w soboty. Także było to rzeczywiście dość rygorystyczne. Były osoby, które, zwłaszcza starsze osoby, zwłaszcza kobiety, które w piątki w poście nie jadły nic z wyjątkiem chleba i piły tylko wodę. Także oczywiście gospodarze pracujący fizycznie już nie mogli tak mocno respektować tych reguł, które rządziły tym okresem, ale rzeczywiście było to o wiele bardziej przestrzegane niż to się dzieje dzisiaj.
No i wszyscy dlatego tak czekali na tę Wielkanoc, na
tak,
te
oczywiście.
Mięsiwa, na te szynki, które później pojawiły się na stołach i można było docenić to polskie, wyjątkowe zresztą jedzenie. No to teraz chciałabym pana doktora zapytać o pisanki, kraszanki, oklejanki, różnie to się nazywa. Co wyróżnia pisanki północnego Mazowsza?
No, możemy tutaj mówić o różnych typach takich barwionych jajek. Jednobarwne jajka malowane jedną barwą to były kraszanki. Natomiast zdobione w różne wzory to były pisanki. Tak można generalizować. Oklejanki natomiast to były te jajka oklejane rdzeniem sitowia i to było szczególnie popularne na terenie Puszczy Białej. Zresztą do dziś jest popularyzowane. Na Mazowszu używano do tego celu zdobienia jajek barwników własnej produkcji, w szczególności cebulaka, czyli wywaru z łusek cebuli, co pozwalało na uzyskanie różnych odcieni barwnych od żółtego do brunatnego.
A jakie kolory tworzono na przykład za pomocą naturalnych roślin?
No więc na przykład wykorzystano także korę dębową. Dawało to zabarwienie takiej od ciemnych brunatnego po czernie. Ponadto Ponadto jeszcze czerwone buraki wykorzystywano, wiadomo jaką barwę można było uzyskać, pędy młodego zboża i inne właśnie też rośliny, do wywary z tych roślin do barwienia pisanek.
To czyli i zielone bardzo, rośliny na zielono, bardzo, czerwone na
bardzo
czerwono.
Bardzo dużą gamę barw.
Musimy to podkreślić, że cebulak jest nadal znany i chyba każdy z cebulak, nas, chyba, przede wszystkim w cebulakiu
chyba w każdym domu jest to stosowane i nie spotkałem się, żeby ktoś w ten sposób nie barwił jajek w okresie przedświątecznym.
Tym bardziej, że później przecież te jajka zjadamy, a więc warto, żeby one były w naturalnych roślinach barwione.
Może mam taką dygresję, bo tak jak z palmą, tak i z pisankami były związane różne zwyczaje, przesądy, zwłaszcza ze skorupkami tych jajek. Na przykład potłuczone skorupki rozsypane w obejściu miały zapewnić powodzenie gospodarstwie, chronić je od robactwa, także myszy i szczurów. Natomiast skorupki jajek, później także również resztki święconych pokarmów zakopywano w polu i wierzono, że zabieg ten wpływał na urodzaj oraz bronił od gradu. Bywało też, że gospodyni zakopywała skorupki jajek tam, gdzie chodzą kury. Wierzono, że będą się wtedy dobrze chowały i znosiły dużo jajek, żeby były na przyszłe święta.
Proszę Państwa, z tego co wiemy, to kiedyś przygotowywano taki duży kosz jajek, prawda, na święta. To nie było 5-10 sztuk, tylko no, całe kopy jaj, można powiedzieć.
Tak, stawiano w takim reprezentacyjnym miejscu izby, żeby wszyscy sąsiedzi, którzy tam będą odwiedzać w tym czasie domy, mogli podziwiać, bo to jednocześnie też świadczyło o takiej zamożności gospodarza, tego, że właśnie się dobrze mu urodziło w tym roku, również w takiej postaci.
Wiadomo, że pisanki, kraszanki, czy właśnie oklejanki, najpiękniejsze są, kiedy wykonamy je sami w domu z rodziną. One najpiękniej zdobią nasz stół. A co oznaczało jajko w tradycji ludowej?
Przede wszystkim odrodzenie życia. Z tym też różne były związane zwyczaje. To było, można powiedzieć, z okresu jeszcze przedchrześcijańskiego, zaadoptowane przez chrześcijaństwo, taką właśnie symbolkę jajek, jako symbolu odrodzającego się życia. To się wiązało zresztą z okresem tym wiosennym, kiedy cała przyroda się budzi do życia. Tak się wszystko to ładnie poskładało w tym czasie.
Proszę Państwa, do tematu powrócimy za kilka minut. Nie odchodźcie Państwo od odbiorników radiowych. Już za chwileczkę, po krótkiej przerwie, powiemy o zwyczaju ubierania grobu pańskiego, ale też o zwyczajach już samej Wielkanocy. Zapraszam na drugą część naszego spotkania.